9.40, Łukasz Jankowski, Poranek Wnet, w studiu kolejny gość, dr Jerzy Targalski, historyk, publicysta, Gazeta Polska. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No to zacznijmy od ustawy senackiej, kiedyś numer senacki 447, chodzi o Senat nie polski, tylko Senat Stanów Zjednoczonych. Ustawa, która no właśnie robi co? Bo ja nie bardzo rozumiem, jest tak niejasna, tak ogólnikowa, że niektórzy mówią, że to jest ustawa, która odbierze państwu polskiemu dobro obywateli Rzeczpospolitej, którzy umarli bez spadkobierców. Inni mówią, że to jest ustawa, która w zasadzie nie wiadomo, co zrobi. Jak jest pana to stanowisko?
No, a przeczytał pan?
Tą ustawę otóż nie. I tu pan
no i widzi pan, klasyczna praca dziennikarza współczesnego. Wypowiada się na tematy, których nie zna.
Inaczej, pytać się na tematy, o których nie ma się pojęcia. To jest.
No dobrze.
Więc ja się pytam, bo właśnie nie mam pojęcia, a chcę to pojęcie mieć.
Więc pierwsza sprawa, rzeczywiście Senat uchwalił tę ustawę, która nazywa się Sprawiedliwość dla niezrekompensowanych ofiar, Justice for Unrecompensated Survivors, today, czyli dzisiaj, tak? Więc pierwsza sprawa, kłamstwem jest rozpowszechnianym od dłuższego czasu, że ustawa znajduje się w podpisie u prezydenta Trumpa. To oczywiście medialna agentura się tutaj wykazuje, zwiększając klikalność i jednocześnie służąc złej sprawie.
Bo jeszcze jest Izba Reprezentantów, jak rozumiem.
Tak, ale w tej chwili ustawa jest w Komisji Zagranicznej Izby Reprezentantów. Tu jest omawiana, poprawiana, jak będzie przyjęta przez Komisję Zagraniczną, to wtedy Izba Reprezentantów uchwali bądź nie uchwali i następnie prezydent podpisze lub nie, raczej podpisze, ponieważ nie będzie chciał zaogniać sytuacji. Ustawa została zgłoszona przez demokratów, którzy mają poparcie większej części społeczności żydowskiej w Stanach Zjednoczonych. Ale teraz co, jaka jest istota? Bo rzeczywiście ustawa jest niebezpieczna, to się zgadza. Natomiast cała ideologia, która jest tutaj dorabiana, służy interesom Łubianki. Do czego przejdę w dalszym ciągu.
No to przejdźmy, więc co jest w środku. Czy to jest
w środku tak? Jest tak, że ustawa dotyczy krajów, które brały udział w konferencji w Pradze w 2009 roku i podpisały tak zwaną deklarację terezińską, ale nie wszystkich. A jakich krajów, to nie wiadomo. Ponieważ pierwszy punkt. Sekretarz stanu, czy też osoba przez niego wyznaczona, razem z organizacjami pozarządowymi, niewymienionymi, ustali listę krajów of particular concern, czyli których w szczególności ma ta ustawa dotyczyć, tak? Nie jest jasne, czy jakieś inne kraje oprócz tej listy będą brane pod uwagę, czy nie, czy tylko na tej liście. Teraz tak, nie wiadomo z kim, jakie kraje do tej listy wejdą. Oczywiście można się spodziewać, że tam będzie Polska, ponieważ Polska brała udział w tej konferencji, ale brała również Rosja, Ukraina. Przedstawicieli jednego państwa, jakiego nie znalazłem, to była Białoruś.
A dużo Żydów, obywateli Rzeczpospolitej Polskiej z obecnych terenów Białorusi w szach zginęło?
No tak, oczywiście, dlatego że wielu Żydów w Rzeczpospolitej II mieszkało na tak zwanych Kresach Wschodnich, tak więc to jest jasna sprawa. Ale ponieważ to dotyczy wybranych krajów, właśnie nie wiemy których, spośród tych, które podpisały deklarację, Białorusi tam nie było, więc jest to taka ciekawa sytuacja.
Ale jak rozumiem, jeszcze może być Białoruś dodana.
No właśnie, ale to byłoby niezgodne z zapisem ustawy, która mówi, że chodzi o członków konferencji. Dalej, kiedy już ta lista zostanie ustalona, jakie kraje, podkreślam, na tej liście będą, nie wiemy, chociaż możemy się spodziewać, że Polska będzie na pewno, to następnie Departament Stanu będzie zobowiązany do badania prawa lokalnego, czyli w tych krajach. I teraz pod jakimi trzema względami?
Ale jak to jest możliwe, że prawo suwerennego kraju, jakim jest Rzeczpospolita Polska, ma być badane przez kogo? Przez sąd Stanów Zjednoczonych, czy przez prezydenta, przez jego administrację?
Ale mówię wyraźnie, przez Departament Stanu, ale to my możemy też badać prawo amerykańskie. Badać może każdy.
No ale to jest badanie w celu odzyskania majątku, tak? To nie jest badanie w celu poznania
ale
tego,
nie ma znaczenia cel.
Badać,
studiować prawo w danym kraju, może każdy, wie pan może studiować prawo Jamajki, nikt panu tego nie zabroni, to nie znaczy, że pan narusza suwerenność Jamajki.
Ale... No ale ta ustawa ma kolejne punkty i to już...
Teraz tak, będzie, ma Departament Stanu sprawdzać, jak są lokalne ustawy realizowane pod trzema kątami, czyli brać pod uwagę, czy te lokalne ustawy biorą pod uwagę i jaka jest ich realizacja. Po pierwsze, zwrot mienia dla osób, które przeżyły. Po drugie, rekompensata dla osób, które przeżyły, jeśli mienia im nie można zwrócić. I po trzecie, no tutaj chodzi o tak zwane herless, czyli bezspadkowe mienie, czy ono jest przeznaczone na potrzeby tych, którzy Holokaust przeżyli, oraz na edukację na temat Holokaustu i inne cele. I teraz problem polega na tym, jak to będzie prawo badane, dlatego że tam jest mowa o tym, o ustawodawstwie lokalnym, czyli na przykład polskim. No i zgodnie z naszym ustawodawstwem, oczywiście ktoś, kto przeżył Holokaust, a miał majątek przed wojną, powinien mu być ten majątek zwrócony albo zrekompensowany, tak? Natomiast nasze prawo nie przewiduje tego punktu trzeciego, że w wypadku bezspadkowego mienia to ten majątek ma być użyty na potrzeby osób, które przeżyły Holokaust, albo na edukację na temat Holokaustu,
albo inne
cele. Więc jest to bardzo zagmatwane. Ta ustawa daje ogromne możliwości rozmaitej interpretacji. No i dlatego państwo polskie powinno zacząć starać się bronić naszych interesów i interweniować u amerykańskich kongresmenów i władz. Natomiast do Łubianki wracam. Otóż jak należy interpretować, znaczy jak należy interpretować nasze interesy, prawda, uzasadniać nasze interesy. Ja uważam, że należy uzasadniać w ten sposób, że oto Ameryka nie ma siły, żeby jednocześnie rozgrywać tego pokera z Chinami, a z drugiej strony powstrzymywać agresję Rosji na obszar europejski i ewentualne połączenie się sił rosyjskich i niemieckich, czyli przeciwdziałać sojuszowi rosyjsko-niemieckiemu. Więc my z chęcią to powstrzymywanie Rosji weźmiemy na siebie, ale niestety jesteśmy za słabi, potrzebujemy pomocy. Jeżeli tej pomocy nie uzyskamy, to Polska nie wyręczy Ameryki, to raz, a dwa, Polska za chwilę w wyniku działalności agentury rosyjskiej, która wykorzysta sprawę odszkodowań żydowskich, przejdzie z powrotem pod kontrolę Rosji, ponieważ społeczeństwo obali każde władze, które w Polsce zgodzą się na wypłatę tych odszkodowań. Więc w interesie Ameryki jest, żeby wzmocnić państwo polskie, czyli żebyśmy tego nie płacili, wzmocnić po to, żebyśmy mogli wyręczyć Amerykę w stawianiu nie tylko chcę powiedzieć oporu, ale w ogóle postawieniu bariery rosyjskiej działalności destabilizującej Europę.
Być może to jest w interesie Stanów, ale nie wiem, czy jest to w interesie wszystkich fundacji pozarządowych, które zajmują się w Stanach pamięcią o Holokauście i walką z antysemityzmem, bo w ich interesie jest zyskać, ile to będzie, 50 miliardów?
Nie wiadomo ile będzie. Nie, tego nie wiadomo. Oczywiście jeszcze... tutaj wszyscy powtarzają 65 miliardów, tak naprawdę tego nie wiadomo. Natomiast, bo to jest kwestia po prostu negocjacji.
Ale zatrzymaliśmy na punkcie badania. Amerykanie przyjeżdżają, rząd amerykański chce badać, czy jest dobre prawo, czy te cele, ale co potem? No zbada i powie, że Polska ograbiła...
Nie, zbada i powie, że... Zbada i powie, że ustawodawstwo polskie nie przewiduje, że mienie bezspadkowe zostaje zużyte na potrzeby ofiar Holokaustu, nauki, znaczy szkolnictwa.
Ale poszło na inne cele.
I inne cele. Nie przewiduje tego i w związku z tym w interesie, zwłaszcza, bo tam jest jeszcze w ustawie mowa o obywatelach amerykańskich, tak, będzie mogło wywierać naciski na Polskę, żeby to ustawodawstwo nasze zmienić, tak. Natomiast ja chcę powiedzieć o bardzo ważnej sprawie, a pan mi nie pozwala, a mianowicie jak Łubianka wykorzystuje tę całą sprawę, bo to jest bardzo rzecz istotna. Otóż twierdzenie, że Polska daje swoje terytorium do rozgrywki amerykańsko-rosyjskiej i ryzykuje wojnę i dlatego Amerykanie powinni na nas nie wywierać nacisków w sprawie tych odszkodowań, jest oparte na tezach wojny informacyjnej rosyjskiej, wymyślonej na Łubiance, bo ono zakłada, że to biedna Rosja jest przez Amerykę osaczana i że Ameryka chce jakiejś wojny z Rosją. Tymczasem Ameryka nie chce żadnej wojny z Rosją, nie chce żadnej rozgrywki z Rosją i nie chce atakować Rosji, ani nas do wojny przeciwko Rosji pchać. Ameryka chce tylko powstrzymać działalność destabilizującą Europę, no nie tylko środkową, bo w ogóle, tak? Czyli w naszym interesie jest, żeby tu amerykańskie wojska były, gdyż w przeciwnym wypadku Rosja ten obszar zdestabilizuje albo go zajmie. A zatem to nie jest tak, że w zamian za stacjonowanie wojsk amerykańskich my się domagamy załatwienia tej sprawy. Już wyjaśniłem, dlaczego mamy się domagać załatwienia tej sprawy. Natomiast ta cała dyskusja i te twierdzenia, że oto Polska będzie, ryzykuje, prawda, że będzie terenem wojny amerykańsko-rosyjskiej, jest oparta na tezie właśnie rosyjskiej, że to Ameryka chce wojny z Rosją, a to Rosja chce te tereny zagarnąć. I teraz, jeśli tu nie będzie wojsk amerykańskich, to Ameryka to przeżyje, mimo że interesy będą narażone na zachwianie równowagi, bo tutaj wejdą Rosjanie, dogadają się z Niemcami. Ale Polska tego nie przeżyje. Czyli takie tłumaczenie, że Polska powinna domagać się załatwienia tej sprawy, dlatego że tu są wojska amerykańskie i to Ameryka, prawda, dzięki temu może biedną Rosję, która przecież nikomu nie zagraża, prawda, tylko się broni, zajmując kolejne kraje.
Uczy historia, Rosja nigdy słabość sąsiada Rosji nie była asumptem do ataku.
No więc właśnie, więc taki dyskurs, takie rozumowanie jest wyrazem świadomego lub nieświadomego szerzenia rosyjskiej wojny informacyjnej, która ma na celu doprowadzenie do konfliktu i polsko-amerykańskiego i zerwania przez Polskę sojuszu z Ameryką.
Jak już ustaliliśmy, co najmniej jedna osoba w tym studio ustawę przeczytała i teraz jest pytanie, co powinien rząd z tym zrobić? Powinien to przemilczeć, udać, że tego nie ma, czy jednak głośno domagać się zawieszenia prac nad tą ustawą albo jej zmienienia?
Nie, no oczywiście, że udawanie, że niczego nie ma, jest najgorszym rozwiązaniem. Jeżeli rząd dalej będzie udawał, to
bo do tej pory tak to wyglądało.
No to spowoduje tutaj potężny ruch protestu i nie żaden kot rząd obali, tylko zupełnie inne siły, na których skorzystają Rosjanie, tak. Tak więc moim zdaniem jest to zadanie dla prezydenta i premiera. No już Antoniego Macierewicza wykończyli, więc mają teraz czas wolny, więc niech zajmą się jakimś zbożnym celem, prawda? Czyli interwencją u władz amerykańskich, żeby kryzys, który w związku z tą ustawą w Polsce wybuchnie, uprzedzić, tak? Bo jak nie, no to będziemy mieli potężny ruch pod hasłami patriotycznymi sterowany z Moskwy.
Z Robertem Winnickim być może na czele, bo to był ten poseł, który jeszcze w grudniu
Robert Winnicki jest za słaby. Ja wiem, że w Polsce wiele osób bierze udział w castingu na przedstawiciela interesów rosyjskich, ale Rosjanie wybierają tylko takich, którzy są perspektywiczni, czyli którzy są w stanie wpłynąć na bieg wydarzeń, zabrać ludzi wokół siebie, mają media i tak dalej. Także taka jest nauka z obserwacji tego, co się dzieje w całej Europie. Nie wystarczy chcieć być tutaj człowiekiem Rosji, trzeba jeszcze umieć to zrobić,
ja nie wiem.
Stanowić jakąś wartość dla Rosji.
Ja
a takie
wiem,
same powtarzanie rosyjskich argumentów i niepotrafienie odegrania istotnej roli, to Rosjan do wyboru nie zachęci.
Nie wiem, czy pan poseł Winnicki, pan prezes Winnicki, jakkolwiek sposób jest sterowany z Moskwy, gdybyśmy wyłączyli...
Nie, ja nie twierdzę, że jest sterowany. Ja powiedziałem, że w Polsce odbywa się casting, prawda? I ludzie, którzy uważają, że tych hasłach zrobią karierę, w tym castingu biorą udział. Zapewne sobie wyobrażają, że oni są wielkimi politykami i będą tutaj z Rosją grali. No to ci, co grają z Rosją, to już dawno są pod ziemią.
Ale gdyby nie poseł Winnicki, nie mielibyśmy żadnego stanowiska rządu, na jego interpelację rząd musiał odpowiedzieć.
Tak, no tak,
to jest
ale...
jedyny dość miałki i nieistotny, ale jest sygnał.
No jest sygnał taki, że rząd nic nie robi, więc wie pan, co to za odpowiedź. Tutaj trzeba bezpośrednio zwrócić się do prezydenta i premiera z żądaniem, żeby powiedzieli, co dotychczas zrobili i co najważniejsze, co zamierzają zrobić, prawda? Dlatego, że dalsze milczenie spowoduje po prostu naprawdę katastrofę. I to katastrofę, której ofiarą padnie obóz patriotyczny, a nie jacyś Kodowcy czy Targowica generalnie, ponieważ tamtym jest wszystko jedno. Tamtym chodzi o rozwalenie kraju za wszelką cenę.
No dobrze, już była wywołany temat rekonstrukcji. No to najpierw Jacek Czaputowicz, nowy szef polskiej dyplomacji. Zna pan taką osobę?
Znam, rozmawiałem raz, zrobił na mnie wrażenie człowieka konkretnego.
A nie jest tak, że to jest stary VIP-owiec, kolega Bartłomieja Sienkiewicza i uczeń Geremka, który przywróci spokój w gmachu?
No, co zrobi, to zobaczymy. Ja analizuję fakty, więc jak będę znał pierwsze decyzje, to wtedy będę mógł wyrazić swoją opinię. Natomiast te oczywiście powiązania są powszechnie znane, natomiast nie wiemy, jaka jest pozycja polityczna pana Czaputowicza w tej chwili. To, co się stało, fakt, że Timmermans najpierw nie chciał się spotkać z naszym ministrem, bo tu nie chodzi o osobę Czaputowicza, to chodzi o ministra Rzeczpospolitej. Otóż jakiś złodziej czwartej kategorii nie chciał się spotkać z naszym ministrem i wreszcie wyznaczył spotkanie na lotnisku. Ja rozumiem, że następnym razem to wyznaczy spotkanie w toalecie chyba, bo już bardziej poniżej Rzeczpospolitej nie można. I jakoś nie widziałem, żeby Polacy tym faktem poniżenia Rzeczpospolitej przez Timmermansa się przejęli.
Ale to po co by pan minister się spotykał? Trzeba było odmówić w takim wypadku. Że
no ja bym mu wyznaczył wtedy spotkanie na przystanku tramwajowym. Po prostu chodzi o to, że jeżeli na negocjacje zaczynamy od kapitulacji, no to nie dziwmy się, że przeciwnik kapitulację przyjmuje i żąda, żebyśmy z pozycji na czworaka przeszli na pozycję należącą, prawda? Twarzą do ziemi. No to jest normalne. Nie zaczyna się negocjacji od kapitulacji. Natomiast to, co się stało, uważam, że w Polsce wygrała opcja, która uważa, że groźba niemieckiej wojny przeciwko Polsce ekonomicznej jest tak silna, że ta opcja potrafi się tylko bać, a wynikiem tego potwornego strachu, zwłaszcza w Pałacu Prezydenckim, jest przyjęcie kapitulacji jako rozwiązania. Być może jest to taktyka na przeczekanie, ale ta taktyka na przeczekanie skończy się tym, że prędzej czy później musi dojść do zwarcia, czyli albo ostatecznej kapitulacji euro i milion muzułmanów, albo wycofania się na nasze poprzednie pozycje, czyli stawienia oporu, no ale do stawienia oporu potrzebni są oficerowie liniowi, prawda, a nie kapitulanci. A oficerowie liniowi zostali właśnie wyrzuceni, ich głowy przyniesione na tacy i tym Timmermansowi i temu i drugiemu, temu alkoholikowi, jak on się tam nazywa.
Jean-Claude Juncker.
A, Jean-Claude Juncker, no właśnie.
I to jest pana analiza zmian w rządzie, bo jeszcze kilka dni temu pan się wstrzymywał z oceną.
A teraz... To jest moja analiza zmian w rządzie pod kątem polityki zagranicznej. Czyli przyjęcie taktyki kapitulacji, taktyki na przeczekanie, która moim zdaniem musi zakończyć się katastrofą. Ale no, ta opcja zwyciężyła. Może ja się mylę, może taktyka na przeczekanie i kapitulacji da owoce. Ja sobie tylko przypominam, że powstanie listopadowe też tak się zaczęło, że zanim doszło do pierwszej bitwy, to już nastąpiła oferta kapitulacji. Otóż negocjacje prowadzi się przynajmniej po pierwszej zwycięskiej bitwie. A jeżeli jest przegrana, to dopiero wtedy, kiedy w tej przegranej bitwie zadaliśmy takie ciosy przeciwnikowi, że on musi się liczyć, że nasz dalszy opór mu się nie opłaca. A jeżeli nie wygraliśmy żadnej bitwy i kapitulujemy od razu, no to przeciwnik będzie żądał coraz więcej. To jest równia pochyła. Wkroczyliśmy w polityce zagranicznej wobec Niemiec na równie pochyłą i będziemy się po niej staczać.
I tutaj będzie potrzebna kolejna rekonstrukcja, żeby wyjść na prostą w tej krętej ścieżce, po której się dobra zmiana porusza, jak to mówił Jarosław Kaczyński 10 stycznia.
Ja nie wiem, czy właśnie chodzi o to, czy w momencie ostatecznego starcia dojdzie do kolejnej rekonstrukcji i kapitulantów zastąpią dowódcy, którzy na razie zostali wygnani. Więc problem na tym polega, bo wie pan, to nie jest tak prosto, nie wchodzi się drugi raz do tej samej wody, tak? Na razie pokazaliśmy, że zgadzamy, jesteśmy gotowi zgodzić się na wszystko, ustępujemy na całej linii, no więc przeciwnik będzie żądał codziennie więcej.
Jarosław Kaczyński jeszcze dzierży stery władzy?
No myślę, że jest osłabiony.
Ale kontroluje te zmiany, odejście Antoniego Macierewicza. Niektórzy mówią, że to było wymuszenie przez Andrzeja Dudę, inni mówią, że to była samodzielna decyzja Jarosława Kaczyńskiego. Jak pan uważa?
No, ja zacytuję pana Bielana, który stwierdził, że gdyby nie było rekonstrukcji, doszłoby do rozłamu. Czyli jeżeli nie zostaliby wygnani z rządu Beata Szydło, Antoni Macierewicz i profesor Szyszko, no to rozumiem, że partia pana Bielana zagroziłaby rozłamem, a Gowinowcy nie mogli zagrozić rozłamem bez wsparcia prezydenta. No
czyli
i tutaj jesteśmy w punkcie wyjścia, czyli...
Uciekinier z Platformy Jarosław Gowin, którego partia chyba nie ma poparcia, bo jest zawsze podciągana pod PiS, więc nie wiadomo, jakie ma realnie poparcie. Prezydent Andrzej Duda i premier Morawiecki, czy to jest tylko twarz i pionek? Jaka jest pozycja premiera Morawieckiego w tej całej układance nowego triumviratu?
No, mamy triumvirat, a pozycja premiera Morawieckiego będzie stawała się tym silniejsza, im więcej spółek Skarbu Państwa obsadzi. Przy czym ja tu chciałem się powołać na bardzo ciekawe wystąpienie pana Wojciecha Myśleckiego, jednego z kierownictwa dawnej Solidarności Walczącej, człowieka związanego z Morawieckimi, który, no, jego analiza była słuszna. On powiedział w ten sposób, że partia, aparat partyjny PiS do niczego się nie nadaje, a jego cechą charakterystyczną jest to, że nie myśli. Ja się z tym zgadzam. Oczywiście się do niczego nie nadaje. I w związku z tym tworzenie nowych elit w oparciu o partię jest katastrofą, się nie uda. Ja się z tym zgadzam. Ale co w zamian proponuje pan Wojciech Myślecki? No, że nowe elity będą tworzone w oparciu o rząd, czyli o premiera, o ludzi premiera Morawieckiego, bo to mają być rzekomi fachowcy. No to ja za takich fachowców jak pani Emilewicz dziękuję. I to jest po prostu zamienił stryjek siekierkę na kijek. Natomiast z tego, co mówił pan Wojciech Myślecki, wynika, że szykuje się wojna z PiS-em i o odsunięcie aparatu PiS-owskiego. Jak powiedział Myślecki, albo premier Morawiecki pognębi aparat PiS-owski. No, nie miałbym w tym nic do zarzucenia oczywiście, bo ja mam inną koncepcję. Albo przegra i będzie musiał odejść. Tylko, że ta alternatywa, albo aparat PiS-owski, albo ludzie premiera Morawieckiego umieszczani w spółkach Skarbu Państwa, to nie jest opozycja między nieudacznikami a fachowcami. To są po prostu tak samo dwie grupy do niczego niezdolne. Uważałem, że należy się otworzyć na społeczeństwo, na ludzi młodych, dać możliwości masowego awansu ludzi młodych. No ale władza ma to do siebie, że władza nie bierze pod uwagę społeczeństwa. Społeczeństwo jest zbędne, po prostu. Jest zbędne, a ma wziąć twarz na kłódkę, zamknąć się, wykonywać polecenia i koniec.
Zaczęło się od telewizji, gdzie szybko ukrócono próbę wprowadzenia masowo nowych osób, nowych dziennikarzy do telewizji publicznej, a osoba, która to robiła, została przekierowana na inne zadania. Jest w telewizji, ale już żadnych zmian realnych wprowadzać nie może. Pytanie też właśnie o samą partię, bo jeżeli po 2 latach premierem zostaje osoba z tą partią wcześniej niezwiązana, to co to świadczy o całym zasobie kadrowym Prawa i Sprawiedliwości?
No, to świadczy, że partia nie chce się otwierać na ludzi nowych, a jeśli, no to są właśnie wybierani poprzez personalne kontakty. Ale ja mogę w tej sprawie powtórzyć tylko to, co mówił pan Wojciech Myślecki. Proszę sobie na YouTubie znaleźć, to było na przełomie grudnia i stycznia, ile pamiętam, wystąpienie i tam wysłuchać. Wojciech Myślecki mówił wprost o tym, że partia ma być odsunięta i jest to wojna z aparatem partyjnym.
Pan minister Macierewicz musiał odejść, no bo przeszkadzał w tej układance i wewnętrznej, i międzynarodowej, czy być może chodziło o spółki Skarbu Państwa, bo pan minister zarządzał Polską Grupą Zbrojeniową, a przez to chociażby całym sektorem stoczni polskich. Tak?
Więc no więc będziemy o tym wiedzieli, o ile minister Błaszczak zgodzi się na przekazanie Polskiej Grupy Zbrojeniowej pod zarząd premiera Morawieckiego, ponieważ proszę pamiętać, Polska Grupa Zbrojeniowa to są miliardowe zamówienia, a gdzie są miliardowe zamówienia, to chyba pan wie, co się dzieje, prawda? I na co czekają niektórzy generałowie.
Miliony mogą znikać.
Właśnie, więc to zobaczymy. No, ja się powołam tylko na pana Bielona, który stwierdził, że ta rekonstrukcja, jak już raz mówiłem, była warunkiem, że nie będzie rozłamu, czyli jak rozumiem, te 3 osoby musiały odejść, bo inaczej koledzy pana Bielana grozili rozłamem, a przecież trzeba zachować jedność.
A jedność jest najważniejsza, niezależnie w którą
stronę idziemy. No i dlatego, widocznie dlatego trzeba było wyrzucić Antoniego Macierewicza. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy zagraniczne, no wie pan, Amerykanie zaproszając Antoniego Macierewicza dali jasno do rozumienia, kto jest dla nich osobą godną zaufania, tak?
A teraz muszą rozmawiać z panem ministrem Błaszczakiem.
No ja nie wiem, jak to będzie. Może okaże się, że minister Błaszczak jest równie godny zaufania jak minister Macierewicz, prawda? Ja nie deprecjonuję ministra Błaszczaka, tym bardziej, że jest bardzo zdolnym administratorem, więc może rzeczywiście wprowadzić większy porządek. Natomiast chodzi o to, że był to pewien gest, tak? I jak Amerykanie ten gest potraktują, no to zobaczymy.
A co powinien były szef MON-u zrobić? Przyczaić się, poczekać wewnątrz PiS-u, czy już oficjalnie tworzyć coś nowego? Dementuje oczywiście, ale...
Nie, demontuję. Uważam, że trzeba spokojnie poczekać. Wie pan, no, zalecam studia historyczne. Mieliśmy triumfirat, nawet 2 w Rzymie, więc proponuję wrócić do dobrej historii i postudiować, jak to się dzieje, kiedy jest triumfirat.
Kto gra Cezara w tym triumfiracie?
Trudno powiedzieć. Mnie najbardziej interesuje, kto gra Brutusa i kto będzie Augustem.
To prawda, to jest przed nami. Najpierw musi Cezar, no już nieważne, co
no
musi.
Nie, no.
Nikomu nie życzymy źle, nikomu w tym studio źle nie życzymy. Doktor Jerzy Targalski, zagadaliśmy się 8 minut po godzinie 10. Najmocniej następną audycję, przepraszam, że jest trochę później, ale trzeba było, są rzeczy ważne. No i ważniejsze, Łukasz Jankowski, Andrzej Gumbrych, Antoni Opaliński, żegnamy się z państwem jutro rano 7:10, Krzysztof Skowroński, Radio Wnet.
Dziękuję państwu.
O właśnie, dziękuję. Ja też dziękuję.